854, gdzieś tam nad Wisłą, tak jak my nad Wisłą, jest Paweł Bobołowicz, jest być może także Krzysztof Skowroński. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie. Krzysztof Skowroński jest trochę dalej. Wszyscy jesteśmy tutaj na terenie Domu Twórczego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polski, gdzie odbywa się czwarte Polsko-Ukraińskie Forum Dziennikarzy. Pierwszy dzień tego forum mamy już za sobą. Przyjechało ponad 50 dziennikarzy z Polski i z Ukrainy, ale też eksperci, między innymi z Instytutu Pamięci Narodowej, eksperci też z Instytutu Europy Wschodniej, Środkowej, Instytutu Europy Środkowej. Wczoraj pierwszy dzień rozmów o historii. Ze mną są goście. Wojciech Pokora, Stop Fake Radio Lublin. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Andrzej Klimczak, Forum Dziennikarzy i Stowarzyszenie Dziennikarzy Polski Rzeszów. Dzień dobry.
Witam.
I Wojciech Mucha, Gazeta Polska, Stop Fake.
Dzień dobry.
Panowie, wczoraj ciężkie rozmowy na temat historii. Ciężkie czy nie ciężkie? Czy udało się do czegoś dojść? Wojtek Pokora.
Nie wiem, czy ciężkie, ale na pewno potrzebne, bo biorąc pod uwagę to, co się dzieje w całej przestrzeni medialnej dotyczącej wschodu Ukrainy, Polski, Europy Środkowej i gry historią, którą podjęła ostatnio Rosja, a może nawet nie ostatnio, bo obserwujemy te działania grania polityką historyczną ze strony Putina od kilku lat. Zaczęcie Forum Dziennikarzy od tego, żebyśmy rozmawiali o tematach historycznych, a szczególnie z Ukraińcami, dotknęli pewnych tematów, które mogłyby nas próbować różnić, albo ktoś tymi tematami grać po to, żeby różnić dwa nasze narody, uważam za coś bardzo potrzebnego. Pierwszy dzień to były panele historyczne razem z ekspertami, których wymieniłeś, czyli Instytuty Europy Środkowej, Instytut Pamięci Narodowej. A dzisiaj po tym wstępie historycznym przechodzimy do normalnej, systematycznej pracy. Będziemy rozmawiali o sprawach dotyczących prawa prasowego w Polsce i na Ukrainie. Będziemy rozmawiali o specyfice mediów lokalnych. Będziemy rozmawiali o dezinformacji właśnie.
Ale jeszcze wracając do tych spraw historycznych. Andrzej Klimczak, jesteś osobą, która na co dzień współpracuje z ukraińskimi dziennikarzami. Też pracujesz z polskimi dziennikarzami, którzy zajmują się tematami historycznymi. Bezpośrednio w tym obszarze przecież najbardziej takim zapalnym, jeśli chodzi o te sprawy historyczne. W tych miejscach, bywasz w tych miejscach, w których dochodziło do niszczenia pomników po jednej i po drugiej stronie. Jaka jest ta atmosfera tych rozmów polsko-ukraińskich?
To są różne sytuacje, ale przeważają jednak te nacechowane emocjami. I to jest bardzo złe w tych dyskusjach, kiedy emocje biorą górę, a rozsądek zostaje gdzieś z tyłu. Wczoraj podczas tego posiedzenia tutaj w Kazimierzu Dolnym była jedna z tych nielicznych sytuacji, kiedy obie strony próbowały siebie zrozumieć, stawiały bardzo konkretne postulaty. I myślę, że tak się powinna odbywać ta dyskusja i ona w jakiś sposób na poziomie społeczeństw czy bezpośrednich kontaktów dziennikarskich się odbywa. Gorzej, jeżeli to wszystko zaczyna się dziać pod auspicjami polityków. Wtedy się rodzą te złe emocje, ponieważ ta polityka historyczna jest wykorzystywana po prostu do bieżących celów politycznych, do zaistnienia dla wielu ludzi po obu stronach granicy zresztą.
Wczoraj pojawiał się już ten wątek wykorzystywania historii w kwestiach politycznych, też pod kątem dezinformacji. O tym temacie mamy rozmawiać dzisiaj i padały już odniesienia do tego, co dzisiaj zresztą już było prezentowane na antenie Radia Wnet, czyli kwestii uroczystości w Yad Vashem, wyjazdu polskiego prezydenta. Wojtek Mucha. Wojtek, jak oceniasz ta cała sprawa? Na ile jest związana właśnie z procesem dezinformacji i manipulacji rosyjskiej propagandy?
No w 100% jest związana. Niemal na żywo możemy śledzić to, w jaki sposób Kreml instrumentalizuje historię, w jaki sposób wykorzystuje ją do swoich działań. No i mam nadzieję, że będziemy sobie mogli odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób temu przeciwdziałać. Dość powiedzieć, że dzisiaj na łamach światowej prasy Andrzej Duda przedstawił polskie stanowisko, przedstawił prawdę historyczną na łamach Die Welt, na łamach Washington Post, czy na łamach francuskiego Le Figaro. To są rzeczy, które powinni robić politycy. My z drugiej strony będziemy chcieli się zastanowić i może podpytać trochę kolegów ukraińskich, europejskich, jakie oni mają doświadczenia z walką, w walce z rosyjską propagandą. Oni są na tym pierwszym froncie, który trwa na Ukrainie od 2013 roku, więc te doświadczenia mogą być dla nas szczególnie ważne. A jak widać, ta wojna trwa i jej kolejną odsłonę śledzimy, tak jak mówię, z minuty na minutę.
Czwarte polsko-ukraińskie forum dziennikarzy odbywa się w Kazimierzu Dolnym. Dzisiaj rozmowy między innymi o dezinformacji, o rosyjskiej propagandzie, a jutro ukraińscy dziennikarze będą mogli zobaczyć bezpośrednio, jak wygląda praca w polskich mediach. Z Kazimierza Dolnego pojadą do Lublina i do lubelskich redakcji.
Paweł Bobołowicz razem z gośćmi. Trwa spotkanie dziennikarzy w domu SDP w Kazimierzu Dolnym. A jak pozostała atmosfera? Jak to wygląda, Pawle?
To oczywiście są spotkania całodzienne, więc nie tylko trwają sesje, na których rozmawiamy w tym takim szerokim kręgu, ale to jest też okazja do wielu spotkań po prostu ze znajomymi, przyjaciółmi, rozmów też o potencjalnych i możliwych tematach wspólnych materiałów dziennikarskich. Wczoraj też pojawiły się nowe inicjatywy, między innymi inicjatywa, w której też mam przyjemność współdziałać, Stop Fake, zadeklarowała, że jest gotowa tłumaczyć na język rosyjski część materiałów z portalu Przestane Historia, który jest tworzony przez Instytut Pamięci Narodowej, więc tu oczywiście pojawiają się nowe pomysły, też pomysły na współpracę, a część dziennikarzy stąd już szykuje się też na kolejne forum, które będzie się odbywać w Rzeszowie na początku lutego i element dziennikarski, element propagandy się tam też znajdzie. O tym będzie zresztą Andrzej Klimczak opowiadać.
Tak, 4-5 lutego rozpoczyna się trzecia edycja Forum Europa Ukraina w Podrzeszowskiej Jasionce. To jest chyba największa w tej części Europy konferencja poświęcona sprawom Ukrainy i odnośnieniu do pozostałych krajów Europy. Bardzo ważne tematy, od gospodarczych po polityczne. No również będzie specjalny panel poświęcony przeciwdziałaniu propagandzie rosyjskiej, w którym będę uczestniczył. Zobaczymy, jakie będą efekty praktyczne tego spotkania.
Na pewno dzisiaj będziemy obserwowali też, co będzie się działo w Izraelu i reakcje świata, i o tym też będziemy rozmawiali z ukraińskimi kolegami. Przy okazji przypomnę, że polski prezydent do Izraela nie poleciał, ale poleciał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Powiedział Paweł Bobołowicz prosto ze spotkania w Kazimierzu Dolnym, a my wracamy do śledzenia wydarzeń światowych. Izrael Katz przywitał już oficjalnie na lotnisku w Izraelu Władimira Putina. To przywitanie, jak pisze izraelskie media, przebiegło w ciepłej, serdecznej atmosferze wzajemnego zrozumienia. Szef izraelskiego MSZ, ten sam Izrael Katz, który mówił, żeśmy wyssali antysemityzm mlekiem matki, dziękował Putinowi za to, że Armia Czerwona wyzwoliła obóz Auschwitz-Birkenau. Wspomina również o swojej matce, która była tam więziona. O ile w tej chwili mnie pamięć nie myli, to zdaje się, że nie będę zawierzał takich test mojej pamięci, to ugryzę się w język. Izraelskie media donoszą, że Izrael Katz ma zamiar oficjalnie wesprzeć rosyjską narrację historyczną. To za pośrednictwem izraelskich mediów, a także za pośrednictwem Marcina Makowskiego, jego konta na Twitterze. A my w tej chwili przechodzimy do przeglądu prasy.
Czas na przegląd prasy.
Ale nie będzie to prasa polska, to będzie prasa, media i życie polityczne niemieckie. Tak zgaduję, bo przy telefonie Jan Bogatka. O czymś innym Jan Bogatko mógłby w czwartek o 9 rano mówić niż o niemieckiej polityce.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tak, to znaczy ja zawsze mówię o niemieckiej polityce, czy o 9 rano, czy o 9 wieczorem, jeżeli jest potrzeba. Dietmar Woidke. To jest premier Brandenburgii, polityk SPD, a jednocześnie przewodniczący Bundestagu, był z wizytą w Polsce. Oczywiście na stronie Süddeutsche Zeitung zamieszczone jest duże zdjęcie, na którym Senat Rzeczpospolitej Polskiej, a na tle tego napisu wielkiej flagi unijnej, wielkiej flagi niemieckiej, zdjęcie obu panów, Dietmara Wojtkę z lewej strony wyższego o głowę od marszałka Senatu, pana Tomasza Grodzkiego, a tytuł jest następujący: Wojtkę in Polen, nie zgodzić się, czyli Wojtkę w Polsce, nie zgodzić się na przeinaczanie historii. Wizyta miała mieć w zasadzie chyba inny charakter. Premier Brandenburgii i szef Bundesratu jest w końcu pełnomocnikiem, koordynatorem do spraw współpracy polsko-niemieckiej. Jest to polityk drugoplanowy, powiedzmy, dlatego że Bundesrat nie ma takiego wielkiego znaczenia w Niemczech, jak Senat w Polsce. Nie jest senatem. To jest zupełnie innego rodzaju organizacja państwowa, a mianowicie jest to, można by powiedzieć, Izba Krajów, odpowiednik sowieckiej Izby Narodowości, ponieważ Republika Federalna Niemiec, jak z samej nazwy wynika, jest Republiką Federalną, czyli związkową, w związku z czym kraje związkowe muszą w jakiś sposób artykułować swoje życzenia i muszą w jakiś sposób brać udział w procesie legislacyjnym dotyczącym chociażby tych krajów związkowych. W każdym razie Wojtkę w Polsce to jest ważna kwestia, tym bardziej, że nastąpiło to w sytuacji, kiedy Putin przystąpił do ataku na przeszłość polską i usiłował je wmówić światu, że w Polsce szalał antysemityzm przed II wojną światową i Polska doprowadziła do wybuchu tej wojny. No to sobie można wyobrazić, Polska musiała napaść chyba na Niemcy, wobec tego i na miłujący pokój, jak zwykle, Związek Sowiecki, po to, żeby swoją straszną, brutalną politykę przenieść na forum europejskie. No, Niemcom trudno się na to nabrać. No, byliby w bardzo niewdzięcznej sytuacji, dlatego też mówią wyraźnie i piszą również media, i to powiedział też Wojtkę, i nie tylko w swoim imieniu jako premier Brandenburgii, ale także jako przewodniczący Bundesratu, że nie można po prostu inaczej interpretować historii, niż ona jest. A jaka jest historia, taką wiemy. Polityka historyczna Rosji zawsze zmieniała się w zależności od okoliczności i potrzeb i miała wpływ na politykę historyczną europejską. I się zawsze w tym kontekście przypomina, jak to się mogło stać, że taki wielki przyjaciel Polski jak generał Charles de Gaulle był zwolennikiem tezy, że to Niemcy wymordowali Polaków w Katyniu. No więc wpływ polityki rosyjskiej na to, co dzieje się w Europie, jak się myśli i ocenia II wojnę światową, lata przed jej wybuchem i lata po jej wybuchu, to ten wpływ jest bardzo istotny i trzeba zabierać głos wtedy, jeżeli wygląda na to, że może on być dla Polski niekorzystny, a niestety taki jest też oczywiście wielką szkodą, dlatego że w Rosji są także ludzie, którzy doskonale wiedzą, jak wyglądała ta wojna, i którzy wiedzą, że to nie była tylko wojna ojczyźniana, ale druga wojna światowa i przypada na lata 39-45, a nie 41-45, jak to zawsze można było przeczytać w Związku Sowieckim i w dzisiejszej Rosji. No więc Wojtkę był w Warszawie, widział się oczywiście z szefem dyplomacji Jackiem Czaputowiczem, którego określa się tutaj jako polityka narodowo-konserwatywnego. To jest bardzo zabawne. Te epitety są w zasadzie we wszystkich niemieckich mediach tożsame. Od tak zwanych konserwatywnych do tak zwanych lewicowo-liberalnych, dlatego że nie ma innych, są tylko lewicowe media. W Niemczech po prostu wynika to z faktu, że większość dziennikarzy niemieckich wyznaje tę ideologię i nie może się od niej oderwać, nawet jeżeli pisuje w takich tytułach jak Frankfurter Allgemeine Zeitung, czyli Welt, które kiedyś były znane ze swojej bezstronności i konserwatywnego spojrzenia na świat. W każdym razie powiedział Wojtkę w Warszawie, i to jest bardzo ważne, że to byłoby
bardzo źle, gdyby niemieccy politycy w Polsce podnosili palec i krytykowali to, co się tam dzieje. To po prostu chyba musiało rozwiać nadzieję marszałka Senatu, pana Grodzkiego, który liczył na to, że pan Wojtkę, duży i potężny facet, tupnie i ten echo tego tupnięcia przejdzie przez media na całym świecie. No tak się jednak nie stało i po prostu wypowiedzi Dietmara Wojtkę były niezwykle wyważone, były bardzo polityczne. Zresztą w Niemczech nie ma takiego zwyczaju, żeby zabierać głos w tego typu sprawach, jeżeli chodzi o polityków. Od tego są właśnie media. Jest przepaść między tym, co w rozmowach się wyczuwa i słychać ze strony polityków, chyba że są wyjątkowo źle poinformowani, albo chyba że rzeczywiście zależy im na głoszeniu pewnych półprawd. W porównaniu z mediami wyglądają one znacznie lepiej. Niemieckie media starają się przedstawić sytuację w Polsce tak, jak było za 5.12, niekiedy nawet już 5 po, i trzeba byłoby coś z tym zrobić. Otóż okazuje się, że nie jest to takie proste. Ten czwartek i zwraca na to uwagę również Süddeutsche Zeitung, jest bardzo ważny w polityce, bo nie tylko będzie w Yad Vashem uroczystość, która będzie miała na celu napisanie nowej wizji historii świata. No nie wiem, może się dowiemy jutro z gazet, o czym tam mówiono i co tam wymyślono, ale również będzie w czwartek Sejm decydował o prawie o ustroju sądów powszechnych, to znaczy o nowelizacji do ustawy, którą polska prasa lewicowa z kolei określa jako kagańcowa. I to jest mniej więcej w podobny sposób tłumaczone jako ustawa dyscyplinująca na język niemiecki w mediach niemieckich. Ale to jest już temat na piątek czy na poniedziałek.
Powiedział Jan Bogatko. I tak, być może piątek i poniedziałek to jest dobry dzień, aby raz jeszcze do tej rozmowy wrócić i ją dokończyć. Tutaj stawiamy kropkę. Jan Bogatko pewnie ze Zgorzelca. Dobrze zgaduje?
Doskonale, tak. Ach, jest.
To nie była trudna zagadka. Jak pogoda w Zgorzelcu?
Pięknie, to znaczy jest pochmurno, ale nie pada. Oczywiście deszcz. Kiedyś o tej porze roku padał śnieg, ale Greta Thunberg postanowiła, że ma być teraz deszcz, no i właśnie pada deszcz i to widzimy.
No i to są nadprzyrodzone możliwości nowej supergwiazdy ekologii. Nie ma co jej nie doceniać. Może ma jeszcze inne talenty. Jan Bogatko, korespondencja z Niemiec. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Godzina 9.12. Za chwilę na antenie Radia Wnet zawita studio Wilno. Zanim to nastąpi, to jeszcze ja jeden cytat pozwolę sobie Państwu przytoczyć. Cytat z premiera Izraela Katza, szefa MSZ Izraela, za dziennikiem Haaretz, angielskojęzyczną wersją tego dziennika. Pan minister Katz, witając na lotnisku, międzynarodowym lotnisku imienia Ben Guriona w Izraelu, powiedział do Putina, że rozumie, zna historię i także zna prawdę o historii wyzwolenia Holokaustu i rozumie stanowisko Rosji w sporze historycznym. To może być niedobre preludium do tego, co się stanie dzisiaj w Izraelu, ale może się mylę. Może nie będzie tak, że rząd Izraela będzie razem z Putinem pisał nam historię nieprawdziwą, jak chciałby tego Kreml. To teraz ja się z Państwem żegnam, mówię do usłyszenia. Dziękuję Jankowi Gromińskiemu za wydawanie, Dariuszowi Konkolowi za realizację i mówię do usłyszenia do dzisiaj, do godziny 16, a teraz Studio Lwów.